wciśnięcie setkom milionom ludzi szczepionek, które bardziej szkodziły niż pomagały, no to naprawdę to jest żaden inny gangsterski napad na bank nie może się z czymś takim równać.
Kłamali, właśnie... żywe oczy a ludzie dali sobie wmówić, tak jak ten, wyłudzenie pieniędzy na babcię i na wnuczka. Gdyby tylko Tusk zaczął punktować Morawieckiego za te zmarnowane pieniądze, za ten przymus szczepień, za pozamykane kościoły, w tej sprawie miałby nawet moje poparcie. A on nie chce tego poparcia, znaczy, że obaj są z Davos.
Tusk zrezygnował z pozwu, który Morawiecki złożył przeciwko Pfizerowi.
W Polsce się nie zmienił premier w momencie, kiedy się Morawiecki zmieniał na Tuska. Taką tezę stawiam, żeby te siły złe, które chcą posiąść władzę nad całym światem, żeby one mogły posiąść władzę nad całym światem, to muszą zabić Trumpa.
Mój sklep, moje zasady i moje ceny są okrągłe. Jasne, przejrzyste, klarowne. Człowiek rzut oka robi i wie, ile zapłaci za kilka przedmiotów, policzy w pamięci. Nie cierpię cen z końcówkami 99. Macie oszukać, że nie 11, tylko 10,99? Nie cierpię tego. I lubię, jak jest 5, 10, 15, 25, żeby dało się szybko liczyć w pamięci. Mój sklep, moje zasady, moje ceny.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Wysicki w Warszawie, Wojciech Sojerowski na prerii zapewne.
Tak, wciąż jeszcze i nie na farmie, proszę Pana, jak Pan ostatnio powiedział, tylko na rancho.
Przepraszam za tą farmę.
To jest wojna między tymi dwiema frakcjami, to jest okropnie pomylić, tak jak trockiści z leninistami walczą.
Okej, okay. Jaka jest różnica między rancherami a farmerami?
Farmer się grzebie w ziemi, świnie oporządza i tak dalej, a rancher se siedzi, bydło chodzi i ono samo się sobą zajmuje.
Okay.
Farmer jest cały ubabrany, jest krowę doi, musiał jej wymię wytrzeć, ona leżała, nie wiadomo w czym. My nie doimy naszych krów, kto by obcą krowę za cycki szarpał. Krowa jest po to, żeby steki z niej były, a nie mleko. To taka jest różnica między rancherami a farmerami, ale przede wszystkim ta wojna się wzięła stąd, że farmerzy najeżdżający Dziki Zachód zaczęli grodzić teren, co spowodowało, że rancherzy nie mogli przepędów bydła robić. I to był początek tej wojny i pogardy wzajemnej. Farmer się pochyla nad ziemią, poci się i kapie do ziemi, a rancher z konia ogląda piękny pejzaż.
No dobra, to już mam teraz jasność, bije się w piersi.
Więc jest to obraźliwe na ranchera powiedzieć farmer. To jest obraźliwe dużo bardziej niż w drugą stronę.
Dobra, i zostajemy przy ranczu, ale nie zostajemy przy ranczu, tylko zmieniamy kwestię, że im temat z rancza, z farmerów i tak dalej na kwestię, no, na kwestię, o której żeśmy parę razy mówili, to znaczy mówiliśmy o tym, co się dzieje w związku z tym, żeby zbadać, ukarać, ocenić to wszystko, co działo się podczas tak zwanej wielkiej pandemii COVID-19. Nic się nie wydarzyło tak naprawdę i te wszystkie zapowiedzi mówiące o tym, że wreszcie winni całej operacji zostaną ukarani albo że przynajmniej staną przed sądem. Na razie tutaj jest wszystko zablokowane, ale jednak pewne drobne zmiany zaczynają następować. Po pierwsze, dwa tygodnie temu, jedna z wielkich firm z tych Big Pharma, czyli AstraZeneca, najpierw stwierdziła, że jej szczepionki mogą wywoływać krzepnięcie krwi i mogą powodować w konsekwencji bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a następnie wycofała swoją szczepionkę przeciwko COVID-19. Oczywiście zrobili to nie dlatego, że powiedzieli, słuchajcie, wycofujemy tę szczepionkę, bo ona nie działa i jest bardziej szkodliwa niż pomocna, tylko ogłosili, że oni ją wycofują, bo teraz są nowe szczepy, czy tam zmiany, czy mutacje tego wirusa, no i że są nowe szczepionki, dlatego ta stara już nie jest potrzebna. I to jest pierwsza zmiana, która właściwie chyba pierwszy przykład publicznego przyznania się przez Big Pharma, że jej produkt był wadliwy i mógł być szkodliwy. O, no to jest zmiana. I pytanie oczywiście, czy inne firmy, Pfizer na przykład, czy jeszcze tam inne, mogą pójść tym tropem i również się uderzyć we własne piersi i się przyznać do błędów.
Tutaj nikt się w piersi nie bije. Ja mogę sprzedawać dowolny towar, a w momencie jak Urszula albo premier kupują wadliwy towar za publiczne pieniądze, nie sprawdziwszy uprzednio, czy on ma wady, czy nie ma wad, to wina jest po stronie premiera, bo firma typu AstraZeneca, ona próbuje różną truciznę wciskać ludziom, mówiąc, że za każdym razem mówią to samo, że korzyści z przyjmowania tej trucizny przewyższają szkody, jakie ta trucizna wywołuje. I w przypadku tych zakrzepów w sercu oni też się bronią, czy zasłaniają taką chusteczką w dyskretnym miejscu zawieszoną, przepaską biodrową, mówiąc, że no ale mniej osób ma zakrzepy serca, niż by umarło na COVID. Stwierdzenie niż by jest nie do udowodnienia, bo musielibyśmy mieć jakąś grupę kontrolną, jakieś drugie zdarzenie na świecie, jakiś drugi kraj, ale identyczny, w którym nie stosujemy tej trucizny, to bije zegar, wybija ich godzinę. Więc te wszystkie big farmy się zasłonią. Natomiast to rolą państwa jest złapać ich za to, co jest pod przepaską.
No ale widzi pan, i tu jest pies pogrzebany, bo system był tak, zresztą żeśmy to mogli obserwować doskonale w ciągu tam od roku 2019 przez półtora roku. System był tak skonstruowany, i to moim zdaniem coś takiego chyba miało miejsce pierwszy raz w nowożytnej historii, że państwo zrezygnowało zrezygnowało ze swojej funkcji kontrolnej w stosunku do tych wielkich, do tego konglomeratu Big Pharma, i państwo wystąpiło w roli komiwojażera, bo to było tak. Big Pharma ogłosiła, że ma tak zwaną szczepionkę, która chroni. Media nakręciły oszalałą histerię. O rany, zaraz wszyscy umrą, tysiące trupów będą leżały na stadionach, na ulicach i tak dalej. Trzeba coś zrobić. Władza polityczna, która w dużym stopniu była zbratana z Big Pharma i z mediami, no jak trzeba coś zrobić, to my kupujemy ile wlezie i wciskamy ludziom, żeby to brali na potęgę, ogłaszając jednocześnie, tak było przynajmniej w pierwszej fazie tak zwanej walki z COVID-19, że te szczepionki chronią w 99% albo nawet 99,9%.
No tak, no kłamali, bo nie mogli mieć wtedy dowodów ani obliczeń. To było łatwo zakwestionować na każdym poziomie. Panowie, ale skąd wiecie, że chroni w 99 czy w 50 czy w ilu? Jak to jest świeżynka, przed chwilą wyszło, nie mamy żadnych późnych powikłań, wszystkie inne szczepionki to 10 lat testów przeróżnych, żeby stwierdzić, jakie ma skutki uboczne, a w tym przypadku prosto z maszyny fabrycznej przyjechało i szczepimy masy ludzi, to skąd możemy wiedzieć, że ona ma skuteczność i jaką? Nie możemy tego wiedzieć. Na logikę. Więc kłamali. Właśnie... Żywe oczy a ludzie dali sobie wmówić, tak jak wyłudzenie pieniędzy na babcię i na wnuczka. Przychodzi jakiś facet i ta babcia chce wierzyć, nawet jak historia się nie kupy trzyma, kupy nie trzyma, to ona chce wierzyć, że to jest jej wnuczek. I ona wypełnia dziury w jego logice. I ludzie wypełniali dziury w logice rządowej.
Tak, znaczy no ludzie, bo to rzeczywiście, bo moim zdaniem to jest kluczowy element sprawiający, że nie dochodzi do tych rozliczeń, o których mówimy, no bo mieliśmy skok na kasę w stopniu w ogóle nieporównywalnym, to znaczy wciśnięcie setką milionom ludzi szczepionek, które bardziej szkodziły niż pomagały, no to naprawdę to jest żaden inny gangsterski napad na bank nie może się z czymś takim równać.
No nikt się tak nie okradnie skutecznie jak rząd. No, 38 milionów szczepionek poszło do utylizacji w Polsce.
W Polsce, bo na świecie to tam poszło
na świecie miliardy, to tak, to stosy. Utylizacja jest kosztowna. To nie można tego wylać do rury Trzaskowskiego, tylko trzeba to jakoś zagotować, żeby zniszczyć czy coś, a wylanie... Tam są jakieś końcóweczki RNA, które się wszczepiają w komórki ludzkie. Gdzie oni to wylewają? I co się z tym dzieje? Uwaga, Stowarzyszenie Lekarzy w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że takie same te końcóweczki RNA, które mają się wszczepić w komórki, oraz grafen są w znieczulaczu do zębów. Dentyści to stwierdzili. Czyli jak pan pójdzie do dentysty, to trzeba się kazać borować na żywo, bo panu to, czego pan nie przyjął od Astry z Zeneki, to panu wszczepią w dziąsło, jak pan będzie chciał uniknąć bólu przy borowaniu. Wychodzą takie rzeczy. Big Pharma nie marnuje swoich zasobów. Do to tego to prowadzę. Skoro wymyślili te nanocząsteczki przeróżne, które tam się same budują w coś nowego. Skoro wymyślili nanocząsteczki, to będą z nich korzystać na różnych polach.
Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym, to znaczy o kluczowym elemencie, który sprawia, że ludzie nie są w stanie, czy inaczej, może i by byli w stanie, ale nie są gotowi, nie mają woli i chęci, żeby ukarać tych, że tak powiem, tych oszustów. A mianowicie problem polega na tym, że ogromna masa ludzi dała się faktycznie otumanić i ogłupić. I tak naprawdę, no teraz tak głupio przed sobą przyznać, że się nosiło te maseczki, że się święcie wierzyło w to, że jak ktoś założy tę szmatę na buzię, to to go uchroni przed straszliwym wirusem, że się wierzyło, się, przecież w pierwszej fazie tego szaleństwa setki tysięcy ludzi na wyścigi biegało, kto pierwszy da się zaszczepić, kto kogo wyścignie, bo to jak się tam jak cudowny eliksir życia i nieśmiertelności.
Ludzie ze strachu wypełniali luki. Różne mogą być powody. To był przekręt na wnuczka i ludzie wypełniali luki w logice tego całego systemu. Ale jak dlatego, im się zadawało pytania, to oni się złościli na te pytania. Babcia, którą właśnie wnuczek rzekomy obrobił na 5000 złotych, ona będzie chciała, żeby on był wiarygodny, bo inaczej ona wychodzi na frajerkę i będzie pożyczała mu kolejne pieniądze, wypełniając kolejne luki. No to ludzie tak szli, że maski zakładali, szmata na mordę, potem zaszczepić się raz, drugi, trzeci. Wypełniali dziury, pomimo że mieli już absmak po pierwszym razie. I teraz uwaga. Całe to zdarzenie, że Tusek nie pociąga do odpowiedzialności finansowej i nie będzie karał ciężkim więzieniem Morawieckiego za ten przekręt. Morawiecki kupił w ciemno, bez sprawdzenia co kupuje i przymusił ludzi do przyjmowania preparatu, o którym nie miał najmniejszego pojęcia co to jest i jak działa. Czyli kupił coś na wiarę, ale użył swojej władzy, żeby przymusić ludzi do zakrzepów serca między innymi. Zakrzepów w sercu. No i teraz, jeżeli Tusk nie pociąga Morawieckiego i całej jego ekipy, ministra zdrowia i tak dalej z tamtego czasu do odpowiedzialności, to znaczy, że Tusk jednak kocha Morawieckiego. Gdyby go nienawidził szczerą nienawiścią, to by go teraz wsadził. I miałby poparcie całego narodu. Uwaga, miałby poparcie tych, którzy się opierali tym szczepionkom i szmatom na mordę. Miałby też poparcie tych sfrustrowanych, którzy dali się zaszczepić, ale czują pewien absmak. Cały naród popierałby Tuska. To jest cała masa głosów do zebrania. Gdyby tylko Tusk zaczął punktować Morawieckiego za te zmarnowane pieniądze, za ten przymus szczepień, za pozamykane kościoły. Gdyby go naprawdę nienawidził i nie uczestniczył we wspólnej grze, to by się za niego wziął. Tusk za Morawieckiego w tej sprawie. I w tej sprawie miałby nawet moje poparcie. A on nie chce tego poparcia. Znaczy, że obaj są z Davos.
Ale właśnie tu jest pies pogrzebany. No, to znaczy, ja wiem doskonale, że pan używa tylko takiej frazy retorycznej, że gdyby, no wiemy dobrze, że on tego właśnie nie może zrobić, bo oni są pod tym względem dokładnie z jednej gliny. No, to znaczy tutaj, to ja nie widzę żadnej...
Gdyby, tak, to jest ten sam facet. To jest ten sam facet, tylko ma inną blaszaną maskę na gębie.
No tak, no gdyby ten w tym momencie...
Istotowo to jest ten sam gość. Ja wiem, w kościele katolickim każdy stworzony indywidualnie ma odrębne sumienie, ale teraz mówimy o postaci, którą jest polityk. Nie zmienił się w Polsce premier. Zmieniły się pewne parametry polityki na gorsze, ale one miały się zmienić również, gdyby PiS po raz trzeci wygrał. To Unia Europejska postępowałaby w swoim rozwoju, w degradacji człowieka, w degradacji praw obywatelskich, ona by postępowała. W związku z tym w Polsce się nie zmienił premier w momencie, kiedy się Morawiecki zmieniał na Tuska. Taką tezę stawiam, jeśli premiera traktować jako istotę zdarzeń, a nie fizycznie gościa, który siedzi na stolcu.
No tak, ale tutaj właśnie i gdyby, wracając do tego, o czym pan mówił wcześniej, gdyby w Polsce wtedy rządził Tusk, to mielibyśmy dokładnie tą samą
zrobiłby nam to samo.
Promował,
tak, zrobiłby nam dokładnie to samo. Uczestniczył też w tym przecież, bo popierali.
Oczywiście, nakręcał to.
Tak, że PiS za wolno realizuje szczepienia. Jak my byli przy władzy, to byśmy tych antyszczepionkowców wszystkich wzięli, na stole położyli, tak jak w Chinach do przymusowych aborcji, rozciągnęlibyśmy im ręce, byśmy ich zaszczepili, od razu dwie dawki by dostali. To taka była narracja tych gości z Trójmiasta, tych takich najgorszych...
Nie, taka była narracja.
Najgorszych PO-owców, że to jest zbrodnia wobec osób nie zaszczepionych, że ci niezaszczepieni oddychają na nich.
Tak, tak, bo to teza była taka, że każdy niezaszczepiony jest nośnikiem zagrożenia...
Zarazy!
Zarazy. Znaczy, to jest oczywiście teza kompletnie absurdalna, bo w zasadzie jeśli ktoś zaszczepiony był bezpieczny...
A szczepionka działa w 99% z przecinkami, to powinien mieć... A umieraj sobie, Cejrowski.
No właśnie, znaczy jak ktoś jest tak głupi, że chce umierać, to ja go zostawiam, prawda? Co mnie
bo
to
ja
obchodzi?
Bo ja jestem odporny.
To była jeden z... Ale powiem tak, znaczy to może nawet powstało, tak sobie myślę, że a jeśli nie powstało, to powinien powstać taki słownik absurdów pandemicznych. Mnie najbardziej, poza jedno to jest to, o czym mówimy, czyli jak ktoś, kto jest zaszczepiony jest w 99% bezpieczny, dlaczego domaga się zaszczepić tego innego dla jego bezpieczeństwa, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale druga rzecz, która była może nawet z takiego logicznego punktu widzenia była jeszcze bardziej absurdalna. Mi się bardzo podobali ludzie, którzy potrafili powiedzieć, że ja właśnie wziąłem czwartą dawkę jednodawkowej szczepionki. I oni to mówili tak naprawdę na poważnie, no.
No wiem. No,
to dobra, tak, ale teraz przechodzimy...
Jeżeli ta szczepionka jest skuteczna, to czemu przyjmujesz czwartą dawkę?
No właśnie, ale przechodzimy do tego, co się teraz dzieje, no bo tamto to są już niby tylko 2 lata różnicy, a to już stare dzieje, 3 lata. Mianowicie informacje o tym, że Tusk zrezygnował z pozwu, który Morawiecki złożył przeciwko Pfizerowi. No to by podważało pańską tezę, że oni są jednak tacy sami. Wyszłoby na to, że mimo wszystko Morawiecki jak ochłonął...
Nie. Morawiecki składał pozew pozornie, ponieważ to jest ten sam facet i Pfizer się nie bał tego pozwu, bo wystarczy zastosować pewne przedłużacze i procedury, zmieni się władza. Gdyby PiS wygrał po raz kolejny, to ten proces by trwał i trwał i trwał do końca kadencji. No złożyłem pozew, czekamy, co będzie dalej, wynajęliśmy prawnika, zbieramy pieczątki pod tym pozwem, więc to by się wlokło. Natomiast skoro władzę przejął kto inny, to po prostu wycofał.
Okej, czyli uznajemy, to że samo. Jednak mamy... Nie, mamy
składając pozew, Morawiecki nie miał chęci przysolić Pfizerowi. Bo jednocześnie, gdyby przysolił Pfizerowi, to musiałby przyjąć odpowiedzialność za swoje czyny. Gdyby udało się rządowi Rzeczypospolitej pod kierunkiem Morawieckiego skazać Pfizera na odszkodowanie, to od razu skazał sam siebie, Morawiecki, na odszkodowanie. Teraz taki mądry jesteś, ale wtedy nieroztropnie połamałeś prawa obywatelskie i wszczepiłeś ludziom coś, o czym z twojego pozwu wynika. Nie mogłeś wtedy wiedzieć, że było skuteczne.
No, to jest właśnie ten szatański plan i pomysł, że Big Pharmy, ponieważ oni uwikłali rządy w taki sposób, że rządy poszczególnych państw wzięły tak naprawdę na siebie całą odpowiedzialność i wszystkie możliwe negatywne konsekwencje tego ruchu. W związku z tym, to trochę jak taka grupa mafijna, to znaczy rządy się umoczyły w tym, poszczególnych państw i teraz nie mogą tak naprawdę, no chyba, że trzeba by obalić ten system rządowy
mogłyby.
I powołać jakiś całkiem nowy.
Mogłyby stwierdzić, że tamte umowy były ze swojej istoty nieważne, bo były nierównoważne. Są na to przepisy w prawie, że zawierają, jak z bankami rozmawiamy, ci tam Frankowicze na przykład, wygrali jakąś sprawę, pomimo, że było podpisane na papierze co innego. Jak są paragrafy czy zapisy abuzywne, czyli takie, które jedną stronę traktują z przemocą, ta jedna strona ma dużo słabszą pozycję w umowie w miejscu, w którym nie powinna mieć pozycji słabszej. No, czyli rząd ma dużo słabszą pozycję, bo sprzedamy wam cokolwiek, macie nam zapłacić cokolwiek sobie będziemy życzyli i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności, gdyby to, co wam sprzedaliśmy, nie działało. No to są paragrafy, zapisy abuzywne i da się je podważyć w prawie międzynarodowym oraz da się podważyć za pomocą lewaru, którym jest państwo, siedzibę Pfizera. Czyli można się za nich wziąć z zupełnie innej strony. Oni w tej chwili uciekają w to. Rządy świata z nami coś podpisały. No gdyby rządy świata się dogadały i w każdym kraju, w którym jest siedziba Pfizera, wzięli się za nich, to Pfizer musi negocjować.
Albo upaść. Na to się nie zanosi, a przeciwnie, bo my tutaj tak rozmawiamy cały czas jednak o przeszłości.
Zakładamy sankcje na Iran albo na Rosję. Można nałożyć sankcje na obrót giełdowy akcjami AstraZeneca bądź Pfizera. Więc są przeróżne.
No można, ale to trzeba chcieć.
Ale są przeróżne sposoby, żeby im się dobrać pod przepaskę biodrową.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobra, ale mówimy cały czas o przeszłości, natomiast mnie z oczywistych powodów nawet bardziej interesuje przyszłość, mianowicie coraz bardziej posunięte prace nad wdrożeniem, znaczy nad podpisaniem, a następnie wdrożeniem tego wielkiego paktu pandemicznego WHO. No bo jeśli on by został podpisany w takiej wersji, jak został obecnie wynegocjowany, teraz w najbliższym czasie waży się to, czy zostanie on podpisany przez Joe Bidena, czy nie zostanie, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie, no to będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie ten mechanizm utracenia suwerenności przez poszczególne państwa zostanie wręcz zapisany jako pewna podstawa działania wszystkich państw na wypadek zagrożenia. Czyli to będzie tak. Pojawi się bliżej nieokreślone zagrożenie pandemiczne, czy tam
które my ogłaszamy, że jest i
tak,
wtedy
WHO ogłasza,
my
że jest.
Sami sobie dajemy przepisy nadzwyczajne w ręce. To jest tak wymyślone. Czyli my Jaruzelski stwierdzamy, że jest zagrożenie atakiem rosyjskim czy sowieckim. W związku z tym prewencyjnie wprowadzamy stan wojenny na terenie Polski i zaczniemy zabijać ludzi oraz wsadzać do więzienia bez wyroku. To jest taki układ. Czyli WHO decyduje, kiedy jest zagrożenie pandemiczne ogólnoświatowe i w tym momencie WHO daje samo sobie z automatu prawa do stosowania drakońskich przepisów.
I państwa poszczególne, narodowe muszą się temu podporządkować, ponieważ cała kompetencja zdrowotna czy służby zdrowia zostaje wyjęta spod kompetencji państwa narodowego i zostaje poddana bezpośredniemu nadzorowi WHO.
No i odpowiadam, wszyscy won w tej sytuacji, powiem panu, dlatego że to jest system wadliwie skonstruowany, bo nie ma sędziego. Nad WHO nie ma żadnego sędziego, który byłby w stanie stwierdzić, ale może nie macie racji, że istnieje zagrożenie pandemiczne. Jeden tylko, jak pan książkę pisze, to daje pan do korektorki, bo może się pan pomylił i wsadził ortograficzne błędy do swojego tekstu.
No, redaktorowi też się daje, prawda?
Potem redaktorowi, bo może błędy konstrukcyjne, gramatyczne są, może fakty pan pomylił, jakieś się panu pomylił, zapluty każe reakcji z elementem antysocjalistycznym i pan zrobił
lepsze,
z tego jedno.
Im lepsze wydawnictwo, tym te możliwości kontrolne są większe.
Tak, ja mam trzech korektorów, bo jestem dyslektykiem i oni w którymś momencie już mówią, że ja już nie wiem, jak się pisze. Weź ty sprawdź drugi raz i potem jeszcze trzeci raz, a jeszcze jest korekta hiszpańska w moich książkach, bo się słówka pojawiają. Więc tak powinno być z tak drastycznymi zdarzeniami, jak wprowadzenie restrykcji na cały świat. Kto sprawdza, czy WHO się nie pomyliło? Tam weterynarz pracuje. On posadzony przez Chińczyków ma podjąć jednoosobową decyzję bez żadnego sędziego. Narody Zjednoczone nie będą miały żadnego sędziego, który oceni, czy Tedros się nie pomylił, mówiąc, że jest zagrożenie planetarne kolejną pandemią? No nie, nie mają sędziego nad sobą, no to dyktatura to jest.
No to jest czysty absurd, ale my w tę stronę zmierzamy, bo to, że tak powiem, mówię, my sobie tutaj rozmawiamy o przeszłości i o tym, jak ukarać albo jak dobrać się do skóry tym Big Pharma. Oni się w ogóle tym nie przejmują, tylko już, że tak powiem, patrzą w przyszłość, liczą na to, że ten traktat pandemiczny wejdzie w życie. I jeszcze jeden element nowy się pojawił, że czytałem taką rozmowę chyba z Billem Gatesem, gdzie Bill Gates już zaczyna mówić o chorobie X, czy tam o wirusie X, który się już lada moment ma pojawić, więc już krótko mówiąc...
On mówił o dawnym Twitterze.
Nie, jakaś choroba, jakiś wirus nowy się ma pojawić.
No dobra, Bill Gates to jest niewykształcony człowiek i niemądry. Ja bym go nie... On jest potężny finansowo, tam pod różnymi względami jest mocny, ale mądry nie jest, ani wykształcony nie jest, ani nie ma wiedzy w zakresie tematów, które ostatnio porusza. Tylko ma kupę forsy i może narobić szkody pod czyimś kierunkiem. To, że on wykupuje ziemię w Ameryce, tak samo jak Chińczycy, i chce na tej ziemi uprawiać zmodyfikowaną żywność dla robaków, którymi mamy się żywić potem, no to jest jakoś groźne. Ale to też jest człowiek, który lada chwila umrze i to jakoś się pewnie wszystko rozejdzie po kościach, będą musieli coś innego wymyślać. Natomiast ja panu powiem, kto jeszcze musi umrzeć w tej sytuacji.
O.
Donald Trump. Bo traktat pandemiczny będzie podpisany teraz. Biden to podżyruje. Natomiast każdy następny prezydent może wycofać Amerykę z WHO.
I no razem wycofał Amerykę, to
wycofaniem, już to raz Trump zrobił, razem z wycofaniem się z WHO nie jesteśmy uczestnikami tego traktatu pandemicznego, albo mogę podżyć ten traktat i powiedzieć, a ja dzisiaj podejmuję inną decyzję, taką władzę ma prezydent Stanów Zjednoczonych, więc żeby te siły złe, które chcą posiąść władzę nad całym światem, żeby one mogły posiąść władzę nad całym światem, to muszą zabić Trumpa.
No dobrze.
No, albo nie dopuścić, by wygrał wybory. No, jedno z dwojga.
No dobrze, to myślę, że...
Ja nie twierdzę, że zabiją Trumpa skutecznie, ale no, co by pan zrobił na miejscu tych złych ludzi, którzy chcą, aby traktat pandemiczny zaczął obowiązywać? Będzie pan czekał kolejne 4 lata, aż Trump cofnie różne procesy i być może wyczyści urzędników z głębokiego państwa, to bagno waszyngtońskie osuszy?
Nie, ja bym tak nie ryzykował.
No nie będzie pan czekał, no to co? To robimy wszystko, żeby nie wygrał wyborów, a gdyby nam zagrażało, że wygra wybory, no to trzeba Kennedym pojechać, czyli go zastrzelić w Dallas, jak będzie jechał na wiec wyborczy.
Powiem tak, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Na pewno i wszyscy ci, którzy, powiem, albo inaczej to można sformułować, wszyscy ci, którym zależy na wolności, powinni trzymać kciuki za tym, żeby po pierwsze wygrał, a po drugie, żeby zrobił to, o czym mówimy.
Jakie kciuki? Tutaj jest patron Polski, święty Wojciech, a dobrze, tutaj Matka Boża Częstochowska, Królowa Rzeczypospolitej
i krucyfiks. I krucyfiks, i na pochybel Trzaskowskiemu.
Kciuki to niech Trzaskowski trzyma wtedy, proszę pana, jak się trzyma kciuki, to nic nie można zrobić.
Dobra.
Więc ja jestem za tym, żeby lewacy trzymali kciuki. Wszyscy lewacy niech trzymają kciuki, bo wtedy mają tylko 4 palce. Jeszcze te 4 palce są zajęte trzymaniem kciuka, nie mogą nic podpisywać.
Ja chciałem, wie pan, tak bardziej
cały czas trzymają kciuki.
Podejść do sprawy.
Albo niech se wsadzą te kciuki w różne miejsca. Zatkają uszy przy naszej audycji. Niech mają zajęte kciuki. Wtedy nic nie zrobią.
Dobra. To my ogłaszamy w każdym razie, że pod, czy za właściwie sztandarem Krzyża i Matki Boskiej, zwycięstwo Trumpa i wolność dla świata. O.
No właśnie. Oni próbują nas zniszczyć, a Pan Bóg na niebie czuwa i kule nosi.
Tak.
Bye.
Do zobaczenia.